Puls Biznesu. Do słuchania.
Hanna Piotrowicz z Kantar Polska i Miłosz Brakoniecki z Obserwatorium BIS to ludzie, którzy o badaniu jakości wiedzą wszystko. Na początek zapytam ich, co najbardziej ich zaskoczyło w tegorocznym badaniu.
Dla mnie ten ranking Złotego Banku jest tak naprawdę co roku pewnym zaskoczeniem, bo układ sił zmienia się rok do roku i zawsze trudno jest przewidzieć dokładnie, kto zajmie którą pozycję i który bank czym się wykaże. Jak patrzę na wyniki tegoroczne, to po pierwsze, zaskoczeniem nie jest dla mnie wynik Getin Banku i Santandera, bo to są banki, które już od wielu lat pilnują, monitorują jakość obsługi i tak naprawdę nie poprawiają, tylko utrwalają i doskonalą jakość. Ale największym zaskoczeniem i oczywiście bardzo pozytywnym zaskoczeniem jest wynik PKO Banku Polskiego, bo to jest bank, który jest w bardzo specyficznej sytuacji, ma dużą, największą sieć placówek, rozproszoną sieć placówek i co myślę, że istotne, bardzo mocno utrwalone przyzwyczajenia, zarówno wśród klientów, ale też wśród pracowników. I ten rok pokazał, że oni poczuli, że są gotowi, żeby dołączyć do grona tych banków, dla których jakość obsługi jest ważna, bo wiedzą, że to się przekłada na satysfakcję klientów, ale też bardzo mocno buduje wizerunek. Więc to jest dla mnie na pewno największe zaskoczenie tegoroczne.
A Miłosz, jakie są twoje spostrzeżenia, podsumowania?
Tutaj podobnie jak Hania, chciałbym zwrócić uwagę na wynik PKO Banku Polskiego w tym obszarze, w którym my staraliśmy się zweryfikować jakość obsługi w głosach klientów w aplikacji mobilnej i to, co jest nowe w stosunku do zeszłego roku, również w serwisie internetowym, intuicyjność, wygoda, prostota tych podstawowych funkcji związanych z korzystaniem z bankowości cyfrowej spotkała się z takim dobrym przyjęciem.
Ale patrząc na cały ranking, na które banki zwrócilibyście uwagę? Już nie mówię tu o samej czołówce, ale które banki rokują albo wyróżniają się w jakimś obszarze, albo mają taki potencjał, żeby w kolejnych badaniach piąć się w górę? Bo przypomnę, że PKO BP podczas badań w 2015 roku był na odległym, bo 8 miejscu i sukcesywnie piął się w górę, doszedł na podium i dla mnie to jest największe zaskoczenie. Ale właśnie, co możecie powiedzieć o innych bankach?
No tak, bo właśnie zawsze ten splendor, ta chwała płynie do zwycięzcy rankingu, później do drugiego, trzeciego miejsca, a rzeczywiście są takie marki, które zwracają uwagę i co roku tak naprawdę możemy wskazać kilka marek, ja i Miłosz zapewne również, które wprowadziły jakieś nowe rozwiązania, nowe podejście. Widzimy, że traktują klientów inaczej, lepiej, czy też mają, nie wiem, chociażby nowe materiały, czy chętniej korzystają z jakichś urządzeń wspomagających proces sprzedaży. Ja w tym roku zwróciłam uwagę na ING i Crédit Agricole, bo to są banki, które bardzo uporządkowały proces otwarcia konta osobistego w placówkach i doprowadziły go niemal do perfekcji. To wszystko przebiega niezwykle płynnie, niezwykle przyjaźnie i z takim też nastawieniem na potrzeby klienta, który chce uniknąć formalności, chce, żeby to konto było jak najszybciej aktywne. To jest jedna kwestia. I jeszcze dwa banki, Millennium i BNP Paribas. Te banki wykazały się naprawdę niezwykłą klasą w kanałach zdalnych. Myślę tutaj o infolinii i korespondencji mailowej. No, ewidentnie konsultanci tych marek zostali tak przygotowani, żeby słuchać klientów, żeby koncentrować się na ich problemach, na ich potrzebach. Odeszli od takiego schematu, który obserwowaliśmy przez wiele lat w infoliniach, sztywnej rozmowy opartej na skryptach, wręcz odczytywanych, tylko koncentrowali się na tym, czego rzeczywiście klient potrzebuje, jakiej informacji potrzebuje i takiej informacji udzielali. To dla mnie naprawdę ekstra klasa, jeśli chodzi o kanały zdalne.
Miłosz?
Ja bym powiedział, że dwa banki miały dużo do nadrobienia w kanałach elektronicznych. Udało im się to zaadresować po prostu poprzez wdrożenie nowych aplikacji, nowych rozwiązań. Są to Bank Pekao S.A., czyli też bank, o którym Hania przed chwilką wspomniała, który zawsze gdzieś tam był w drugiej części naszego rankingu notowany. Wdrożenie na przełomie roku nowych aplikacji zdecydowanie pomogło. No musieli mówiąc krótko to zrobić, bo ten poprzedni system już delikatnie trącił myszką. I również BNP Paribas, również inwestycja z ostatnich miesięcy w nowe aplikacje, to przyniosło bardzo fajny skutek. Klienci uważają, że te aplikacje, że te rozwiązania są prostsze, że łatwiej dochodzi się do tych docelowych funkcji, że szybciej się sprawdza saldo, realizuje przelew, odnajduje kompakt. aplikacji mobilnej czy serwisie internetowym. W tym roku dołożyliśmy również taki aspekt jakości obsługi jak dostępność i tutaj chciałbym też wyróżnić BNP Paribas, bo jest bankiem, który dużo zmienia, a dla takich banków bardzo trudno jest utrzymać wysoką pozycję w dostępności, jeżeli jednocześnie nie starają się ubogacać swoje rozwiązania o nowe funkcje. Więc tutaj druga gwiazdeczka taka pozytywna dla BNP Paribas. No i ta dostępność jest ciekawym tematem. Myślę, że coraz mocniej będziemy na to zwracać uwagę. Dość powiedzieć, że te banki najsłabsze, jeśli chodzi o dostępność, praktycznie przez, można wyliczyć, że cały dzień, 24 godziny w miesiącu kalendarzowym nie były dostępne. Myślę, że tego klienci od banków nie oczekują. Natomiast tutaj może jeszcze jedna marka padnie pozytywna. Nest Bank, taki bank trochę niszowy. Natomiast jeśli chodzi o dostępność, wygrali. Nie jest to jeszcze parametr bardzo istotny w całościowym rankingu, ale na bieżąco będziemy go monitorować.
Chciałem Was poprosić, żebyście spojrzeli trochę z boku na branżę bankową i powiedzieli, czego inne branże mogą się nauczyć od tego sektora, jeśli chodzi o sposób obsługi klienta, bo są to firmy, które działają we wszystkich kanałach, które zresztą badacie. Więc jak to wygląda z punktu widzenia innych firm usługowych? Czego mogą się od banków nauczyć?
Na pewno każda branża ma swoją specyfikę i jakieś swoje wewnętrzne regulacje. No i to powoduje, że każda branża jest trochę niepowtarzalna i nie można porównywać ich jeden do jednego, czy czerpać jakichś wzorców jeden do jednego, bo tak naprawdę to bardzo często wpływa na standardy, tak jak chociażby w bankach sposób przekazywania informacji poufnych, podpisywania dokumentów. To są takie elementy, które muszą być wpasowane w standardy, a niekoniecznie muszą mieć miejsce w przypadku obsługi w innym miejscu. Jestem, no, siłą rzeczy akurat do tej pory roku jestem bardzo blisko branży bankowej, więc obserwuję i myślę też o tym, co działo się parę lat temu, kiedy bankom było bliżej do urzędów i instytucji publicznych tak naprawdę, ale sytuacja, która się dzieje już od kilku lat na rynku i taka walka nieustająca o klienta zadziałały na korzyść nie tylko samej oferty, którą banki oferują, ale też jakości obsługi, która jest w bankach i ja myślę, że teraz banki są dla wielu branży wzorem i wiele branży obserwuje i analizuje, co dzieje się nie tylko w sieci tradycyjnej, stacjonarnej, nie tylko w placówkach, ale też jak wygląda jakość obsługi na infolinii czy sposób komunikacji pisanej z klientem, bo są to takie elementy, które w wielu bankach rzeczywiście są bardzo zadbane, wręcz powiedziałabym pielęgnowane, jest duża troska o to, żeby te informacje, które docierają do klienta, były podane ładnie, estetycznie, elegancko i na to na pewno zwraca się uwagę. Jak tak sobie myślę generalnie szerzej o tym, co się dzieje z jakością obsługi i w którą stronę to wszystko podąża, to myślę, że jest taki spójny kierunek dla wszystkich branż, a tym kierunkiem jest klient i jego potrzeby. I teraz bardziej patrzy się na to, jaki jest klient, czego ten klient potrzebuje i trochę do tego dopasowuje standardy i wydaje mi się, że to się dzieje mniej lub bardziej, ale we wszystkich branżach, w bankach na pewno. I jeśli jeszcze ktoś o tym nie pomyślał, to myślę, że to jest coś, na co warto zwrócić uwagę, żeby spojrzeć na klienta i na to, czego on tak naprawdę potrzebuje.
Podoba mi się taka anegdota, gdzie jeden z prezesów banków mówi, że w jego instytucji takim hasłem przewodnim jest obsesja klienta, a na co jego kolega z innego banku mówi, a co na to twoja żona? Miłosz, czy ty, patrząc na sektor przez pryzmat zabezpieczeń, funkcjonalności, sprawności systemów zdalnych, co dałoby się wykorzystać w innych sektorach gospodarczych?
Z banki można zrobić wszystko. Jest jeszcze jeden czy dwa banki, przez które możemy, słuchajcie, zamówić kwiaty na Dzień Ojca. I tak samo integracja z urzędami, tak samo zamówienie taksówki, opłacenie biletu. Banki rzeczywiście stały się takim hubem w zakresie cyfrowym, gdzie można rzeczywiście szereg rzeczy poza bankowych już realizować. I pewnie inne sektory miałyby takie marzenia, żeby stały się takim hubem, który posiada dane klientów i jest w stanie takie ciekawe funkcjonalności zabezpieczyć. Będą musiały mówić krótko, różne trudne decyzje związane z tym, że lokata jest na 0,1%, że konto musi dłużej kosztować, że przewalutowanie musi być droższe i tak dalej. Będzie musiało mieć sukcesem w sposób odpowiedzialny, w sposób przejrzysty zakomunikować w kanale zdalnym. Funkcjonalnie jesteśmy w ekstraklasie światowej.
Bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę, za informacje, które przekazaliście. Mam nadzieję na kolejny podcast w przyszłym roku. Dziękuję Hannie Piotrowicz, account director w Kantarze i Miłoszowi Brakonieckiemu, członkowi zarządu, założycielowi Obserwatorium BIS.